Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pan Andrzej Duda i sekretarz generalny NATO pan Jens Stoltenberg. Witam serdecznie na konferencji prasowej. Panowie wygłoszą oświadczenia. Jako pierwszy zabierze głos prezydent Rzeczypospolitej pan Andrzej Duda.
Ekscelencjo, szanowny panie sekretarzu generalny, szanowni państwo.
Z wielką radością witam pana sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego, pana Jensa Stoltenberga, wraz ze współpracownikami w Warszawie w przededniu, dosłownie na kilkanaście godzin przed rozpoczęciem warszawskiego szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego. Odbyliśmy przed chwilą rozmowę, ostatnie konsultacje przed otwarciem szczytu. Rozmawialiśmy na temat przygotowania, rozmawialiśmy przede wszystkim na temat tego, co na szczycie zostanie postanowione. I rzeczą najważniejszą, którą chcę z całą mocą podkreślić, jest to, że Sojusz Północnoatlantycki pokazuje i pokaże w ciągu najbliższych dwóch dni jedność. Pokaże, że jest sojuszem żywym, że reaguje w sposób adekwatny na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa na świecie, że wśród członków sojuszu panuje wzajemne zrozumienie i że jest solidarne podejście do wszystkich tematów, że zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego obowiązuje. To są kwestie najistotniejsze, ponieważ sojusz ma od samego początku swojego istnienia jedno wielkie zadanie. Obronę sojuszniczego terytorium pojmowanego jako jedna całość, bez podziału na strefy, które są bardziej lub mniej bezpieczne. Sojusz jest całością i bezpieczeństwo każdego z członków sojuszu dla całości jest jednakowo ważne. I to jest ogromna wartość, którą sojusz nadal w sobie niesie. Sojusz zawsze był tym, który dbał o pokój. Nawet w najtrudniejszych czasach, kiedy trwała zimna wojna, sojusz wzmacniał się po to, aby nigdy do wojny nie doszło i swoje zadanie zrealizował. Sojusz nigdy nie był agresorem, sojusz nigdy nie był okupantem. Będzie wprawdzie przez najbliższe dwa dni okupował Stadion Narodowy, ale to zupełnie inna historia. Ale sojusz zawsze miał zadanie niesienia i utrwalenia pokoju. I to zadanie ma do dzisiaj. Jest nastawiony defensywnie, realizuje zadania defensywne. Rzecz cała polega tylko na tym, aby realizował je w sposób sprawny, adekwatny do zmieniającej się sytuacji i środowiska bezpieczeństwa. No nie jest dla nikogo tajemnicą, że to środowisko bezpieczeństwa w ostatnich latach się zmieniło i dlatego sojusz musi i podejmie konkretne decyzje wzmacniające bezpieczeństwo tam, gdzie jest ta potrzeba. A dziś potrzeba jest przede wszystkim tutaj, na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego i na południu. I to będą dwa najistotniejsze elementy podejmowanych decyzji i pewnie dwa najistotniejsze elementy prowadzonej debaty. W tym zakresie decyzje będą podejmowane przede wszystkim jutro, natomiast będziemy dyskutowali również na inne tematy, na tematy związane z relacją pomiędzy NATO a Ukrainą, na tematy związane z zaprowadzeniem bezpieczeństwa w Afganistanie. Cieszę się ogromnie, że NATO zachowuje politykę otwartych drzwi. Niech jej najlepszym dowodem będzie to, że będzie obecny premier Czarnogóry, państwa, które wstąpiło już do NATO, podpisało stosowne dokumenty. Niemniej konieczna jest w tej chwili do realizacji jeszcze procedura ratyfikacyjna. Ale we wszystkich elementach szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego premier Czarnogóry weźmie udział. W niedługim czasie Sojusz Północnoatlantycki będzie liczył już nieformalnie 28, ale 29 państw, z czego ogromnie się cieszymy i jest dla mnie wielką radością, że będę mógł jutro pana premiera Czarnogóry powitać. Ale proszę państwa, najistotniejszym elementem jest to właśnie, są te właśnie elementy decyzyjne. Ja od samego początku mówiłem, że moim wielkim dążeniem jest ta praca dla mnie przygotowująca to dwudniowe spotkanie, które rozpocznie się jutro, trwała przez cały rok. Że dla mnie najważniejsze jest to, aby sojusz był wszechstronny, to znaczy, aby zajął się wszystkimi istotnymi kwestiami, jeżeli chodzi o współczesną sytuację i środowisko bezpieczeństwa, aby sojusz miał pełną agendę w związku z tym i aby sojusz był decyzyjny. I jestem przekonany, także z dzisiejszej rozmowy z panem sekretarzem generalnym, że tak się właśnie stanie. I dlatego chciałem też bardzo serdecznie panu sekretarzowi generalnemu podziękować. Podziękować także jego współpracownikom. Podziękować także jego zastępcy, panu Aleksandrowi Werszbołowi, za ogrom pracy i wysiłku i dobrej woli, który włożyli w to, aby te porozumienia w ważnych sprawach, które jutro ostatecznie zostaną przyjęte pomiędzy przecież 28 państwami członkowskimi, państwami, które mają różną sytuację i różne interesy, aby one powstały, aby one się zmaterializowały, aby one zapadły, aby one właśnie i ich realizacja były wyrazem tej spójności i solidarności, która nawet w najtrudniejszych latach zawsze stanowiła ogromną siłę tej wspaniałej współpracy międzynarodowej, jednej z najlepszych na świecie, jaką jest Sojusz Północnoatlantycki. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję i za tą wielką wykonaną pracę, panie sekretarzu generalny, i za tą obecność w Warszawie.
Dziękuję, panie prezydencie. Sekretarz generalny NATO, pan Jens Stoltenberg.
President Andrzej Duda, thank you so much for this very warm welcome. And it is really an honor and a great pleasure to be in Warsaw at the eve of the very important summit, which is going to take place here tomorrow and the day after tomorrow. The first country I visited after I became Secretary General of NATO was Poland and Warsaw, just a few days after I started as a Secretary General, and I've been back several times, but this is my most important visit so far, because it is at the eve of a very important summit for all of us. And this is a defining moment for our security. The world is a more dangerous place than just a few years ago. And NATO is responding with speed and with determination. We have tripled the size of the NATO response force. We have established new headquarters in the east and further developed key capabilities like ballistic missile and defense against threats from outside the Euro-Atlantic area. Tomorrow and on Saturday, we will take new major steps to further modernize our collective defense and deterrence, and to project stability beyond our borders. This will include more military presence here in Poland, as well as in Estonia, Latvia, and Lithuania. Our presence will be multinational, and a clear message that an attack on one ally is an attack on the whole alliance. We will also step up our response to threats from the south, boost our support to partners, increase our resilience against hybrid and cyber threats, and take our cooperation with the European Union to an ambitious new level. So this will be a landmark summit in Warsaw, and an important summit in the history of our alliance. And it is fitting that we meet in Warsaw, a city that knows the pain of conflict and the fundamental value of security, and a city that embodies the spirit of a proud nation and a forward-looking nation. Poland has overcome a difficult past as it looks to the future. And since joining NATO 70 years ago, Poland has become a driving force within our alliance. You make important contributions to our operations and exercises. You host key NATO facilities like our multinational core Northeast, you host one of our new headquarters and a site for our ballistic missile defense system. And you are among the top performing allies on defense spending. So President Duda, Poland is an ally that leads by example. I commend you for your dedication to our alliance, and thank you, the people of Poland and the city of Warsaw, for hosting us and the summit. Over the coming days, the Warsaw Summit will demonstrate the unity and the strength of our alliance, and the strength that has characterized the alliance for almost 70 years. And the decisions we will take will make us stronger and more prepared than ever for the challenges we face. So once again, thank you so much for hosting me, and thank you so much for hosting a landmark summit for your allies.
Dziękuję serdecznie. Pan prezydent i pan sekretarz generalny odpowiedzą w sumie na cztery pytania dziennikarzy. Tomasz Majka, Informacyjna Agencja Radiowa.
Tomasz Majka, Polskie Radio, Informacyjna Agencja Radiowa. Pytanie do obu polityków. Wiemy, że po szczycie, tuż po szczycie będzie spotkanie NATO-Rosja na poziomie ambasadorów. Pytanie, kiedy dojdzie do spotkania na o wiele wyższym szczeblu? Co by musiało się po drodze wydarzyć, żeby do takiego spotkania NATO-Rosja na wyższym politycznym szczeblu doszło? Dziękuję.
Higher political level does take place. Thank you.
Szanowni Państwo, jedna prosta rzecz musi się wydarzyć, a mianowicie musi być przywrócone to, co dla pokoju najważniejsze, przestrzeganie prawa międzynarodowego. W momencie, w którym Rosja, która jest naszym wielkim sąsiadem, będzie przestrzegała prawa międzynarodowego, w tym momencie będzie można mówić o partnerze do poważnego dialogu, który spełnia ten podstawowy, najistotniejszy, absolutnie fundamentalny argument, że jest państwem, z którym można rozmawiać poważnie. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, drugim elementem jest to, co powinien zrobić Sojusz Północnoatlantycki, żeby być rzeczywiście partnerem Rosji. A mianowicie właśnie musi pokazać to, co powiedziałem, że jest żywy, że reaguje na zmieniającą się sytuację bezpieczeństwa, że w razie potrzeby potrafi w sposób adekwatny odpowiedzieć i że w związku z tym prowadzi taką politykę, która poprzez pokazywanie sprawności, siły i adekwatności posiadanych środków utrzymuje tym samym pokój. To są te dwa najistotniejsze elementy, a tym pierwszym ogniwem, jakie istnieje, jest kwestia realizacji porozumień mińskich. Ona dzisiaj ma charakter absolutnie fundamentalny. No patrzmy, co się stało. Doszło do agresji na Ukrainę ze strony Rosji, bo chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak zwane zielone ludziki czy separatyści to są ludzie związani z tym właśnie krajem i tam inspirowani. Doszło do zajęcia i okupacji Krymu, więc sprawa jest chyba oczywista, czego dzisiaj społeczność międzynarodowa, w tym przede wszystkim Sojusz Północnoatlantycki, oczekuje od Rosji, żeby dialog mógł być dialogiem poważnym i rzeczywiście konstruktywnym.
After the illegal annexation of Crimea in 2014, NATO suspended all practical cooperation with Russia, and we embarked on the largest reinforcement of our collective defense since the end of the Cold War. But we did not suspend the political dialogue with Russia. Actually, we decided to keep the challenge for political dialogue open, and we decided to maintain the NATO-Russia Council as a tool, as a platform for political dialogue with Russia. Because we strongly believe that there is no contradiction between strong defense and deterrence and political dialogue. Actually, we believe that if and as long as we have strong defense and deterrence, then we also have a platform for engaging politically with Russia. So we have met with Russia at ambassadorial level. We did that in April. We will do that next week. Before that, we also met at ministerial level, and we also met at the level of heads of states some years ago. I think we have to take this step by step. I think now we have to focus on our next meeting at ambassadorial level next week. And then we have to take it step by step, assessing whether we also should aim for a meeting at higher level, at ministerial level. But I think it's too early to speculate on when that can take place. My message is that we never suspended the political dialogue with Russia. Allies also meet on the political level with different political representatives of Russia. And we will continue to also then use the NATO-Russia Council as a as an important platform for political dialogue with Russia.
Dziękuję bardzo. Wiktor Szary, Reuters.
Thank you very much.
Dziękuję bardzo. Halo. Dziękuję bardzo. Wiktor Szary, Reuters. Mówili panowie ogólnie o wzmocnieniu wschodniej flanki. Chciałem zapytać o konkretny potencjalny punkt zapalny na wschodniej flance, czyli tak zwany przesmyk suwalski. Czy nowe międzynarodowe siły NATO na wschodzie będą w stanie zabezpieczyć przesmyk suwalski w razie agresji? Jak blisko przesmyku suwalskiego znajdzie się ta amerykańska grupa bojowa, która ma stacjonować w Polsce? Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, pan redaktor zadał bardzo szczegółowe pytanie. Ja powiem w ten sposób. Cała rzecz polega na tym, że NATO powinno tak funkcjonować i NATO powinno w taki sposób budować tą architekturę bezpieczeństwa, współpracy i swojej sprawności, aby takich miejsc, które można nazwać słabymi punktami, nie było. Wtedy będzie można mówić o tym, że NATO jest rzeczywiście sprawne, że działa. Ja nie mówię, że chodzi tylko o Polskę. Ja mówię, żeby ich nie było w ogóle. W żadnym miejscu na świecie, na terytorium Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jestem przekonany, że biorąc pod uwagę te decyzje, które zostaną podjęte jutro i następne decyzje, które będą elementami wykonania, więc realizacji tych postanowień, które zapadną w ciągu najbliższych dwóch dni na szczycie w Warszawie, taki właśnie stan adekwatny bezpieczeństwa stworzą.
Will create such an adequate state of security.
The decision to enhance NATO's forward presence with four robust multinational battalions, one in Poland and one in each of the Baltic countries, sends a very clear signal that NATO is ready to protect and defend every part of our territory. And that, of course, also goes for every part of Poland. And I think it is important to remember that the battalions which we will deploy to the eastern part of the alliance, they are an important message because they are multinational, sending the clear message that an attack on one ally will be met by the response of the whole alliance. I think also it is important to remember that the battalions, the enhanced forward presence, is only one element in a comprehensive response from NATO. We have already done a lot when it comes to increased readiness and responsiveness of our forces. We have tripled the size of the NATO response force, and we have established a new spearhead force which can be deployed in a matter of days. We will also have more pre-positioned equipment, supplies, and we also do more training, and we have increased the speed of our decision-making if needed. So all of this enables us both to have more forces in this part of the alliance, in Poland and the Baltic countries, but it also enables us to reinforce forces quickly if needed. And that sends a very clear signal that we defend the whole alliance. Exactly where the new battalions are going to be located is not yet decided. That's an issue which is now worked on by our military commander, SACEUR, Supreme Allied Commander Europe, and the host nation, Poland. So that will be decided later in a dialogue between NATO, NATO's military commanders, and the host nations.
Dziękuję bardzo. Piotr Witkowski, Polsat.
Pytanie do Jensa Stoltenberga. W holu prowadzącym do głównego miejsca spotkań szczytu NATO zainstalowano wystawę poświęconą pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Czy ta sprawa była konsultowana z NATO? Czy rzeczywiście NATO tutaj nie miało żadnych obiekcji, żeby takie zdjęcia prezentujące między innymi trumnę ofiar były wystawione, tak żeby wszyscy delegaci wchodzący do sali mogli taką wystawę zobaczyć.
This is a Polish exhibition, and I very much understand that this is important for Poland, and we were informed about this exhibition. And I understand that this is important for Poland because this is a national tragedy. And we all understand the importance of this natural tragedy for Poland.
Dziękuję bardzo. Magdalena Piejko, Gazeta
Polska.
Thank
you very much. Magdalena Piejko from Gazeta Polska.
Czy referendum w sprawie Brexitu wpłynie jakoś na uczestnictwo Anglii w tym szczycie i na tę solidarność, o których Państwo mówili na początku konferencji?
The UK vote will, of course, change UK's relationship with the European Union, but it will not change UK's position within NATO. UK will continue as a strong and committed NATO ally. The government of the UK, David Cameron, has very clearly stated that. And that is important because the United Kingdom is a key ally, providing close to one quarter of the defence spending among European NATO allies, and an ally which is key when it comes to many different NATO operations and missions, and they are a lead nation for our new High Readiness Response Force, and they will also be a lead nation for one of the battalions in one of the Baltic countries. And the UK has strongly reaffirmed and confirmed that they will stand by all their NATO commitments, and of course it will not affect their participation in the summit. They will be here as planned, and they will continue in as a full member of NATO. It will in no way change their position in NATO.
Szanowni Państwo, nie wszyscy członkowie NATO są członkami Unii Europejskiej, zwłaszcza ten najsilniejszy nie jest. Nie wszyscy członkowie Unii Europejskiej są członkami NATO, w związku z czym jasno chyba i otwarcie można powiedzieć, bo chyba nie jest to dla nikogo niczym nowym, że są to po prostu dwie różne organizacje i członkostwo czy brak członkostwa w jednej organizacji niczego w drugiej organizacji nie przekreśla. Więc Wielka Brytania, niezależnie od tego, jak będą dalej toczyły się jej losy w Unii Europejskiej, a to decyzja brytyjskiego parlamentu i brytyjskiego rządu przede wszystkim. Wielka Brytania pozostaje członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, jedną z najsilniejszych armii w Sojuszu Północnoatlantyckim. Nie mam żadnych wątpliwości, że ta współpraca z Wielką Brytanią, jej potencjał i jej aktywność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego będą co najmniej na tym samym poziomie.
Dziękuję serdecznie panu prezydentowi, dziękuję panu sekretarzowi generalnemu. Dziękuję również Państwu.
Thank you, ladies and gentlemen.
Thank you.